A kontynuujemy serię pod tytułem Efekt Motyla. Tak? Tydzień temu Mateusz mówił dobre rzeczy. Dwa tygodnie temu mówiliśmy sobie na temat nowonarodzenia. Jeśli nie słuchałeś tej serii Efekt Motyla, to polecam ci, szczególnie kwestię nowego narodzenia, aby zrozumiał, czym jest w ogóle nawrócenie, o co w tym chodzi. A, i dzisiaj ja nigdy tego nie robię. Nigdy tego nie robię. Ale dzisiaj to zrobiłem. Wygłoszę kazanie, które nie jest moje. Wygłoszę kazanie, które nie jest moje. To, co wygłoszę za chwilę, jest kazaniem Andy Stanleya. To jest kazanie pastora kościoła North Point w Atlancie. I to jest bardzo dobre kazanie. Wiele lat temu przesłuchałem tego kazania i ja mam kilka kazań, które de facto zmieniły moje życie. Ja mam kilka takich kazań w moim życiu i je pielęgnuję. A czasami do nich wracam, ale one mają największą siłę wtedy, kiedy Bóg chce, abyś to usłyszał. A to było kazanie, które mocno skonfrontowało postawy mojego serca i wierzę, że ono będzie też błogosławieństwem dla ciebie. Ono będzie błogosławieństwem dla ciebie. Dlaczego mówię, że to jest kazanie Andy Stanleya? Bo tak jest moralnie i etycznie, aby nie uprawiać plagiatu. To jest takie głupie, jak głosisz czyjeś kazanie i później ktoś ci pisze, no wiesz co, słyszałem bardzo, bardzo podobne kazanie. Także to jest kazanie Andy Stanleya. Oczywiście tam będą jakieś moje myśli w tym wszystkim, ale główne myśli będą jego. A więc mówimy na temat efektu motyla i będziemy mówić na temat apetytów. Czym jest efekt motyla? Efekt motyla to jest anegdotyczne przedstawienie chaosu deterministycznego. No. W tytułowej anegdocie trzepot skrzydeł motyla, na przykład w Ohio, może po 3 dniach spowodować w Teksasie burzę piaskową. Przykładami efektu motyla są zjawiska meteorologiczne. Co to oznacza? W skrócie, każda akcja wywołuje reakcję. Każda decyzja pociąga swoje skutki. Niektóre decyzje są tak bardzo istotne i pociągają za sobą tak wiele konsekwencji, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na przykład bierzesz kredyt. To jest decyzja, która pociąga za sobą mnóstwo konsekwencji. Na przykład decydujesz się na to, że chcesz mieć dziecko. A później po iluś latach mówisz, ale nikt nie mówił, że to tak będzie. A jednak. Decyzje podjęcia ślubu, tak? To jest nic innego jak efekt motyla. Coś, decyzja, którą podejmujesz dzisiaj, ona ma skutki na lata, a w chrześcijańskim świecie może dotykać nawet wieczności. Okay? I dzisiaj chciałem mówić na temat naszych apetytów, ponieważ każdy człowiek posiada swego rodzaju apetyty w swoim życiu. My powiemy, jakie to są głównie apetyty, bo będziemy sobie mówić o tych apetytach, ale siła apetytu jest tak mocna, jest tak silna, że apetyt na coś, pragnienie czegoś jest w stanie przejąć w twoim życiu absolutnie wszystko. Jeśli ktoś chce być bogaty, jeśli to jest jego cel, to chęć bycia bogatym jest ten apetyt jest w stanie przejąć całkowicie wszystko w twoim życiu. To przejmie twoje myśli, to przejmie twoje miejsce zamieszkania, to przejmie twoje miejsce pracy, to będzie wpływać na twoje przeznaczenie, to będzie wpływać na twoją rodzinę, to będzie wpływać na twoje małżeństwo, twój apetyt. Niestety, statystycznie jest tak, że większość ludzi, większość chrześcijan nie wypełnia swojego powołania. Dlatego, że po drodze pojawiają się różnego rodzaju apetyty, kiedy ludzie idąc za tym apetytem, idąc za tym pragnieniem, w międzyczasie sprzedają swoje powołanie. A więc dzisiaj to jest bardzo ważna podróż do twojego serca. To jest podróż do twojego serca. Oczywiście ja nie jestem w stanie wniknąć do twojego serca, ale znam kogoś, kto jest w stanie. Tym kimś jest Duch Święty, a więc chciałbym, abyś otworzył swoje serce na to, co Duch Święty chce mówić do twojego serca. Abyś zrozumiał jedną kluczową rzecz. Że twój apetyt albo będzie panował nad tobą, albo ty będziesz panował nad nim. apetyt albo będzie panował nad tobą, albo ty będziesz panował nad nim. Nie ma żadnej innej opcji. Apetyt ma to do siebie, że nie zawsze na początku wygląda to źle. Czasami twarz apetytu jest bardzo przyjemna. Gdyby nie była przyjemna, to byśmy tego nie pragnęli. Ale pamiętam, skoro jesteśmy tutaj, to powiem o pewnym kontekście, dlaczego ten kościół powstał. Nikt z was o tym nie wie. Czas się odsłonić. Był taki czas, kiedy byliśmy małą grupą w Oleśnie, małą grupą chrześcijan, która dojeżdżała do kościoła w Kluczborku, później do kościoła w Częstochowie. I był taki czas, był taki moment, kiedy ja bardzo kochałem to, co robiłem. Kochałem szkołę, kochałem uczyć języka angielskiego. I wydaje mi się, że byłem w tym bardzo dobry. Tak mi się wydaje, może się mylę, może złudzenie. I był taki czas wiele lat temu, kiedy przyszła taka myśl do mojej głowy, to była moda wtedy na to, na szkoły językowe. A więc był moment, kiedy postanowiłem założyć szkołę językową. Poszedłem do mojego dyrektora, mówię, że mam taki plan i mój dyrektor, który zawsze był za mną, chyba tak, tak mi się wydaje, powiedział: panie Sławku, niech pan skorzysta z sali, którą pan chce do tej swojej szkoły językowej, jakoś się dogadamy, albo pan będzie miał to za darmo, albo za przysłowiowe tam ileś złotych. I proszę korzystać z wszystkich uczniów w naszej szkole, których pan chce, niech pan się reklamuje, nie ma żadnego problemu. W przeciągu tygodnia miałem około 50 chętnych. W przeciągu tygodnia. I sobie policzyłem, jako że dużo liczę, to sobie policzyłem, że kilkanaście lat temu mogłem wtedy zarabiać 5000 zł i to było bardzo dużo pieniędzy. To było bardzo dużo pieniędzy. Teraz to jest bardzo dużo pieniędzy, tak? Ale wtedy to było bardzo dużo pieniędzy. Więc w mojej głowie, wtedy jeszcze z Krysią mieszkaliśmy na 30 metrach kwadratowych w kawalerce. Kto kiedyś był w 30 metrach kwadratowych, to wie, jak jest. Więc pojawiło się światło w tunelu. Mówię: wow. I ten apetyt na posiadanie pieniędzy, ten apetyt na posiadanie tej szkoły językowej. Mówię: to Boże, to tydzień minął i już po prostu tak pięknie to się wszystko układa. I w przeciągu kilku tygodni po prostu poszedłem spać, skracam całą historię, i obudziłem się kolejnego dnia. I czułem, jak Bóg do mnie mówi: kogo poślę i kto tutaj pójdzie? Kogo poślę i kto tutaj pójdzie? I wiedziałem o jednej rzeczy, że nie da się rozkręcić szkoły językowej i zakładać kościoła w jednym czasie. Nie da się. Przynajmniej ja nie potrafiłem. Wiedziałem, że serce można umieścić tylko w jednym miejscu. A więc postanowiłem zrezygnować z tej szkoły językowej i przejąć jakby liderstwo w tej grupie, małej grupie chrześcijan. I postanowiliśmy zakładać kościół. Czasami były takie momenty, że się zastanawiałem, czy to naprawdę była dobra decyzja. Czasami sobie wyobrażałem, co by było, gdybym nie podjął takiej decyzji, jak mogłoby mi się żyć. Ale po pewnym czasie, kiedy widziałem, że Bóg się przyznał do naszej decyzji, że Bóg to uhonorował, zobaczyłem jedną rzecz, patrząc na twarze ludzi, którzy zaczęli się pojawiać w kościele, że nie zamieniłbym już tego na nic. Że to była dobra decyzja. Mój apetyt, skracam ten apetyt, ale ja naprawdę pragnąłem tej szkoły językowej, ja naprawdę bym to ogarnął, spokojnie bym to ogarnął. Powiem ci tak, jeśli zakładasz kościół, to założyłbyś też firmę. To jest bardzo podobny mechanizm. Na pewno bym to ogarnął, na pewno bym to zrobił, a życie mogłoby popłynąć zupełnie inaczej, ale nie żałuję. I wtedy po raz pierwszy spotkałem się z apetytem. który próbował przejąć moje powołanie. Bo jeśli bym to skonsumował, to nie wiem, co by było. Szczerze mówiąc, nie wiem, co by było. Nie wiem, czy ten Kościół by istniał dzisiaj. Nie wiem. Bo w miarę jedzenia apetyt rośnie. I wtedy podjąłem pierwszy raz decyzję, kiedy zrezygnowałem z mojego apetytu. Kiedy wybrałem to, co Bóg chce. Bo albo apetyt będzie panował nad moim życiem, albo ja będę panował nad apetytem. I takich apetytów w twoim życiu jest ciągle mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo. I myślisz, że jeśli zjesz, jeśli zaspokoisz swój apetyt, to wtedy wszystko będzie wyglądać inaczej. Jakie mamy apetyty? Po pierwsze, to jest apetyt postępu. Każdy człowiek zdrowy, normalny, kiedy coś robi, to chce widzieć efekty, tak? Nie ma takiego człowieka, który idzie do pracy i on w tej pracy chce po prostu zrobić coś i może to wyjdzie, a może nie wyjdzie, że mnie to nie obchodzi. Nie, ty chcesz widzieć postęp w swoim życiu. Ty chcesz widzieć swoje dzieci, jak rosną w swoim życiu. Ty chcesz widzieć, jak twoje małżeństwo się zmienia w twoim życiu. Ty chcesz widzieć postęp w twoim życiu. To jest normalne. To jest absolutnie normalne. A z drugiej strony mogę mieć taki apetyt na postęp, że mój samorozwój stanie się moim bożkiem. Stanie się czymś najważniejszym w moim życiu i ja będę tylko podążał za postępem i byciem dalej i dalej i dalej i dalej. W moim życiu ten apetyt jest bardzo duży, ponieważ w moim sercu ciągle i ciągle chcę, motywuję siebie do postępu w moim życiu. Nie chcę być taki sam za rok, jak jestem dzisiaj. Nie chcę. Nie chcę. Drugi apetyt to jest odpowiedzialność. Człowiek chce mieć coraz więcej odpowiedzialności w swoim życiu. To jest proste. To jest to proste, co powiedział Pan Jezus. Jesteś wierny w małym, będzie ci dane więcej. Kolejnym apetytem jest poczucie szacunku. Kto nie lubi, jak okazuje mu się szacunek? No każdy lubi. Faryzeusze byli do tego stopnia pragnęli szacunku, że uwielbiali, jak ludzie ich podziwiali. Chodzili w długich szatach, mieli frędzle, chodzili i wszyscy się kłaniali przed nimi. Poczucie szacunku. Ten apetyt bycia szanowanym. Apetyt zwycięstwa. Ja to osiągnąłem. To poczucie, wiecie, że zdobędę coś i będzie to poczucie zwycięstwa w moim życiu. I wszyscy będą na mnie patrzeć, wow, on odniósł zwycięstwo, on jest zwycięzcą. Poczucie miłości, poczucie akceptacji. Ciekawa jest rzecz z akceptacją. Jesteśmy magnesami, które przyciągają ludzi, którzy okazują nam akceptację i jesteśmy magnesami, które odpychają ludzi, którzy nam nie okazują akceptacji. Kolejny apetyt to jest sława. Oj, bycie sławnym. Mam taką świetną historię z takiej konferencji Exodus w Gdańsku. Miałem taki jeden dzień na tej konferencji, że głosiłem rano, w południe głosiłem, miałem jakiś warsztat, gdzie było 500, 600, 700 osób i wieczorem miałem wieczór uzdrowienia. A więc głosiłem na temat uzdrowienia i naprawdę tam było sporo uzdrowień. I wiecie, jak masz 1000, 2000 ludzi, w tamtym czasie na Exodusie tyle było, no to idąc przez Ergo Arenę, idąc przez ten budynek, czujesz się ważny. Ludzie szturchają po sobie, patrz, jak Giełajdzie. Podchodzą do ciebie, wow, fantastyczne, ale Bóg działał. No i po tym wieczorze uzdrowienia wracam z powrotem do takiego pokoju przeznaczonego dla wszystkich ludzi, którzy tam służyli. A więc idę, wszedłem do baru, trzeba było w tym barze wejść po schodkach i tam był już twój pokój. A więc wchodzę do baru, podchodzę do tych schodków i nagle podchodzi do mnie jakiś nastolatek, gdzie pryszcze były jeszcze widoczne na jego twarzy dosyć intensywnie. I podchodzi do mnie z telefonem i mówi, słuchaj, czy możesz zrobić zdjęcie? Ja mówię, no, tak pomyślałem, cena sławy. Mówię, jasne, stary, jasne, spokojnie. Gdzie? Mówi, nie, nie, nie. To nie chodzi o to, że zdjęcie z tobą. Czy ty możesz zrobić mi zdjęcie z jakimś tam człowiekiem, z jakimś muzykiem z takiego zespołu Lux Torpeda? W ogóle nie wiedziałem, kto to w ogóle jest. Kto to w ogóle jest? A więc on daje mi ten telefon, staje z jakimś człowiekiem, ja w ogóle nie wiem, kto to jest. Ja mam zielonego pojęcia, kto to jest. I oni sobie tak stoją, się przytulają, a ja, wielki mówca, robię im zdjęcie. I nagle ten pryszczaty młody człowiek mówi, trochę w prawo jakby się przesunął. Trochę niżej. Ja, no i pstrykam. Mówi do mnie, to pokaż, pokaż, pokaż. Nie no stary, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie wyobrażasz sobie, co się działo. To jest autentyczna historia. Co się działo z moją psychiką, z moim ego, gdzie ja wracam właśnie po wieczorze uzdrowienia, gdzie Bóg pięknie działał, że to ja głosiłem kazanie, że ludzie byli uzdrawiani, 2000 ludzi, a tu jakiś dzidziuś, jakiś ziomuś po prostu z jakiejś kapeli, jakiś pryszczaty człowiek mówią, żebym ja im zrobił zdjęcie. A ja jestem w drodze do pokoju dla gości. Dla VIP-ów. VIP. Do VIP roomu. Green roomu. Apetyt na sławę. Apetyt na sławę. Mamy coś takiego. Mamy coś takiego. Jest w nas coś takiego. Kolejna rzecz, kolejny apetyt to jest apetyt uznania. O! Żeby nas uznano. Kiedy jesteś fantastyczny. Jakie to kazanie było niesamowite. Albo będzie. Jakie to wszystko. Wow, Sławek, ty to jesteś. Ty, wow, ty się tu marnujesz w takim mieście. Wow! Apetyt uznania. Apetyt uznania. Jeśli ja robię coś po to, aby mnie uznano, to znaczy, że ten apetyt jest ciągle aktywny w moim życiu. A teraz jest Facebook, można samemu szukać uznania poprzez ilość lajków tak zwanych na Facebooku. Kolejny apetyt to jest, aby nam zazdroszczono. Widziałeś, jaką brykę kupiłam? Nie? Podjadę. I podjeżdżasz. Ja stary, ile to kosztowało? Nie pytaj. Skromnie, ale godnie. Ja mówię, ja ty stary, to taka bryka, to nówka, z salonu. Nówka. I mówię, wow, super, powiem ci, nie stać mnie na to. Nigdy tak nie będę miał. Apetyt, aby ci zazdroszczono. Dzisiaj śpiewaliśmy, że odejdziemy z tej ziemi i będziemy puści. Nagi przyszedłem, nagi stąd odejdę. Apetyt posiadania rzeczy. Nowy iPhone, nowy iPad, nowa koszulka, nowe buty. Mówię o sobie teraz. Nowe spodnie, nowe to, nowe tamto i chęć posiadania tych wszystkich rzeczy. To są nasze apetyty. To jest coś, co szuka w twoim życiu. Możesz się z tym nie zgodzić, bo jest tak na 100%. To dotyczy tak samo mnie, jak dotyczy ciebie. Kilka faktów odnośnie apetytów. Kilka dobrych i złych wiadomości. Po pierwsze, one nigdy nie ustaną. One będą cały czas. Te wszystkie apetyty, które sobie wymieniliśmy, one będą cały czas w twoim życiu. One będą krążyć i krzyczeć do ciebie. Zjedz mnie, zjedz mnie, zjedz mnie, zjedz mnie, zjedz mnie, zjedz mnie. Druga rzecz to jest to, że Bóg jest Bogiem, który stworzył te apetyty. On stworzył te apetyty, ale grzech wprowadził do nich zamieszanie. Okej? Tutaj się różnimy, jeśli chodzi o buddyzm czy hinduizm. Buddyści twierdzą, że tego typu apetyty, oni zdają sobie sprawę z tego w buddyzmie, że tego typu apetyty funkcjonują w życiu człowieka, należy przez medytację się ich pozbyć i je unicestwić. Jakkolwiek ciekawe jest to, że to Bóg stworzył te apetyty. Bóg stworzył te apetyty, ale diabeł wniósł przez grzech, wniósł zamieszanie. A więc Bóg chce w kontekście postępu, abyśmy się rozwijali, ale diabeł obrócił tu ku swojemu, abyśmy się rozwijali po to, aby mieć, aby być kimś ważnym, aby być kimś lepszym, abyś wszedł w cały system porównywania się. Bóg stworzył apetyt odpowiedzialności i on chce tobie dawać coraz większą odpowiedzialność, ale grzech wprowadził zamieszanie do odpowiedzialności, że ty swoją odpowiedzialność wykorzystujesz po to, aby się lepiej poczuć, aby się poczuć akceptowanym. I na przykład szacunek to jest normalna rzecz względem drugiego człowieka. To jest normalna rzecz. Ale grzech wprowadził zamieszanie, że ty zaczynasz wymuszać ten szacunek. Najniższa forma szacunku to jest szacunek przez to, że ja jestem pastorem, a ty nie. Więc musisz mi okazywać szacunek. Fajnie. Ale to tak nie do końca działa. To tak nie do końca działa. Musisz sobie zasłużyć na szacunek. Ludzie muszą cię, to jest Boży sposób, ludzie muszą cię szanować przez to, kim jesteś. Jakie jest twoje podejście do nich. Masz pragnienie, Boże pragnienie zwycięstwa. Bóg chce, abyś żył z mentalnością zwycięstwa. To jest Jego apetyt. Bóg chce, abyś pragnął miłości i dawał miłość. To jest Jego apetyt. Bóg chce, abyś czuł się akceptowany, ale w Nim i tylko w Nim. Bóg chce przynosić tobie sławę w pewien sposób. Jeśli ty masz wpływ, to musisz zrozumieć, że twój wpływ nie jest po to, żebyś ty był ważny, ale po to, abyś mógł być błogosławieństwem dla innych ludzi. To jest sens, chrześcijański sens posiadania wpływu. Na przykład Bono, to jest wokalista U2. To jest człowiek, który wykorzystuje swój wpływ po to, aby tworzyć kampanie, które na przykład troszczą się o ludzi chorych na AIDS w Afryce. Albo troszczą się o głód, który jest w Afryce i próbują go minimalizować. To jest wpływ, który masz. Jeśli ja mam jakiś wpływ, to próbuję użyć mojego wpływu dla dobra innych ludzi. Nie dla swojego dobra. To jest Boży sposób uznania, użycia sławy i uznania. Aby nam zazdroszczono, ja nie chcę, abyś mi, powiem ci, że trudno będzie ci zazdrościć w moim życiu czegokolwiek. I nie chcę, żebyś mi zazdrościł czegokolwiek. A jeśli masz mi zazdrościć czegokolwiek, to, że żyję z Bogiem 22 lata. I ciągle żyję z Nim. I mi się to nie nudzi. Że mam żonę, która też 22 lata żyje z Bogiem. Nie musisz mi tego zazdrościć. Ale jeśli jest to przykładem dla ciebie, że tak można, to chwała Bogu. Ja nie chcę posiadać rzeczy po to, żebym ja się czuł lepiej. A może posiadasz rzeczy w Boży sposób, aby dać coś innemu człowiekowi. Posiadasz rzeczy, aby coś dać innemu człowiekowi. A więc to jest to, że Bóg stworzył apetyty, a grzech je zabrudził. I albo twoje apetyty będą służyć Bogu, albo będą służyć tobie. Albo będą służyć tobie. Kolejna rzecz, apetyt nigdy nie będzie zaspokojony. Celem apetytu nie jest, przez apetyty nigdy nie będziesz zaspokojony. Nigdy. Nigdy przenigdy. Jeśli czegoś nie ma w Bogu, to nigdy nie będziesz zaspokojony. Wiecie, co Rockefeller powiedział? Zadano mu pytanie, to był bardzo bogaty człowiek. Zadano mu pytanie, co to znaczy być bogatym? I Rockefeller, miliarder, powiedział, być bogatym to znaczy mieć więcej niż ja mam teraz. To się nie kończy. To się nie kończy. Apetyt seksualności to się nie kończy. Apetyt miłości to się nie kończy. To się nie kończy. Nigdy, absolutnie nigdy. Jeśli nie znajdziesz zaspokojenia swoich apetytów w Bogu, to ciągle będziesz pragnął. I ciągle będziesz pragnął. I ciągle będziesz pragnął. I ciągle będziesz chciał więcej i będziesz funkcjonował jak chomik w klatce, który biega dookoła. Amen. Przepraszam za chomika. Twoje apetyty, po czwarte, nigdy nie szepczą potem, ale zawsze szepczą teraz. Twój apetyt mówi, teraz mnie zjedz. Teraz. Teraz. Jest presja czasu. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak akwizytor dzwoni do ciebie, to on mówi do ciebie, że on ma dzisiaj dla ciebie fantastyczną ofertę, ale musisz podjąć decyzję teraz. Dlaczego on tak robi? Bo on wie, że w naszym życiu są apetyty. Po to, abyś ty, on wie, że jeśli zadziała na twoją chęć posiadania, na twoją pychę, na twoją chęć posiadania rzeczy, to się złapiesz na to i łapie cię pod presję czasu. Apetyt zawsze mówi teraz. Apetyty zawsze chcą wymienić to, co jest końcowe, to, co jest finalne, za to, co jest natychmiastowe. Dla mnie natychmiastowe było założenie szkoły językowej. Wow, jak fajnie by było, żyłoby nam się lepiej, ale finalnie prawdopodobnie już tej szkoły językowej by nie było. Prawdopodobnie ja nie wiem, co bym robił, ale Bóg dla mojego życia miał powołanie związane z tym kościołem. I mamy, kochani, przykrą historię. Przykrą biblijną historię, która jest radykalna, która jest trudna i która niech ciebie skonfrontuje, dlatego że niektórzy z nas biegacie za tymi apetytami i myślicie, że się najecie. I myślisz, że te apetyty poza Panem Bogiem, że ty się tym najesz. Niektórzy z nas są w stanie sprzedać Pana Boga, aby najeść się jedną z rzeczy w tych apetytach. Nie jesteś pierwszy, nie jesteś ostatni, ale tu chodzi o twoje życie. Wiecie, mnie to cieszy, że wiele lat temu kilka osób, to był Wojtek, to był Grzesiu Doleczek, to była Ola wtedy jeszcze chyba Duda, obecnie Doleczek, to był Mateusz Duda, to był Dawid Marczewski, przepraszam, jeśli zapomniałem o kimś innym, ale oni podjęli decyzję, że oni się nigdzie nie wyprowadzają. Oni zostają tutaj. To nie oznacza, że ci, którzy się wyprowadzili, oni są źli. To absolutnie nie oznacza. Absolutnie nie oznacza, ale oni podjęli decyzję, wiecie, każdy młody człowiek podejmuje decyzję ucieczki z dużego miasta, z małego miasta do dużego. I niektórzy ludzie są stworzeni do dużych miast, absolutnie. Wczoraj spotkałem się z Bartkiem Ladrą, bardzo, bardzo go lubię i Bartosz o 7:30 zadzwonił do mnie i się pytał, co robię. Spotkaliśmy się w kościele, spotkaliśmy się na kawie, rozmawialiśmy sobie. A później po tej kawie poszliśmy do mnie do domu, ponieważ moje dzieci przyszły sprzątać kościół razem z moją żoną. Nieważne. Jakkolwiek ja musiałem zostać z Filipem. No i poszliśmy do mnie do domu rozmawiać z Bartkiem przez 3 godziny. Co jest istotne? Istotne jest to, że ten człowiek jest stworzony do dużego miasta. On by tutaj umarł. Ja nie mówię, że Bartek zaspokaja apetyt bycia kimś. Nie, w ogóle nie. To jest miejsce dla niego. Warszawa to jest miejsce dla niego. To jest miejsce dla jego potencjału, pojemności, zdolności, inteligencji, absolutnie. Natomiast ciągle i ciągle w naszym życiu są tego typu apetyty. Jeśli tak zastanawiam, co by było, gdyby oni po prostu się wyprowadzili do dużego miasta. Ciężko by było, bo to są absolutne filary tego kościoła. Absolutne filary tego kościoła. I wielu z nas, zostając w małym mieście, uśmierca swój apetyt. Uśmierca swój apetyt, poddaje go Panu Bogu. No ale mamy teraz sytuację, która jest przykrą historią. Nie wiem, czy znasz, jest taka historia o dwóch braciach. Jeden nazywał się Jakub, drugi nazywał się Ezaw. Jakub był taki mami synuś. Jak mamusia coś gotowała, tak? No to był od razu Jakubek, który dodawał mąki, parafrazuję. Dodawał mąki, mamusiu, a mogę to podgrzać, zrobimy sobie tutaj ten naleśniczki, zrobimy ciągle z mamusią. Jakubek, taki Kuba. O, Kubuś. Ciągle siedział w domu, ponieważ lubił być w domu. I to był ten syn, który był młodszy. Brat, który był młodszy. No i jest jeszcze Ezaw. Totalne przeciwieństwo. Ezaw po pierwsze był pierworodny i zaraz sobie powiemy, co to znaczy. Po drugie był wojownikiem. Po trzecie był myśliwym. Po czwarte kochał być na zewnątrz. A po piąte to był typowy facet. Zabić, polować, przynieść do domu, przynieść głowę jakiegoś zwierzęcia, pokazać matce, patrz co dzisiaj zdobyłem. To był typowy facet. Ezaw. Konkret. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że Jakub był taki zniewieściały. Taki zniewieściały synusz. Ale to Ezaw był pierworodny i pierworództwo ma niesamowite znaczenie. De facto pierworództwo zawsze było nadawane pierwszemu synowi, który rodził się w rodzinie. A więc w naszej sytuacji tym on jest pierworodny. On jest pierworodny. I kiedy byłeś pierworodny, to de facto byłeś już ustawiony w rodzinie. Ustawiony w życiu. Ponieważ ten, kto był pierworodny, otrzymywał podwójne dziedzictwo od swoich rodziców. Czyli jeśli twoje dziedzictwo to miało być, nie wiem, 10 tysięcy złotych, to podwójne pierworództwo było 20 tysięcy złotych. Od razu, jeśli byłeś pierworodny, otrzymywałeś podwójne błogosławieństwo. Po drugie, po śmierci rodziców, to ty byłeś sędzią w swoim rodzie. Ty byłeś sędzią. Ty. Autorytet, władza. Ty ustawiałeś swoich braci i siostry. Byłeś starszym bratem. I ostatnia rzecz, to było to poczucie błogosławieństwa. Pierworództwo w Izraelu miało niesamowite znaczenie. Jeśli przedstawiałeś się, że jesteś pierworodnym, to ludzie inaczej na ciebie patrzyli. Totalnie inaczej na ciebie patrzyli. No i w tym wszystkim jest Kubuś. Ten zniewieściały Kubuś. Siedzący w domku. Robiący pizzę w domku. Z ciastem z Biedronki. Pierwsza księga Mojżeszowa, 25 rozdział, werset 29. Zaczyna się historia. Pewnego razu Jakub przyrządził posiłek. No co mógł robić? Ezaw akurat przyszedł z pola zmęczony. Poprosił Jakuba, daj mi się najeść tej twojej czerwonej zupy, bo padam ze zmęczenia. Ta czerwona zupa to nie była zupa z krwi, nie? To była soczewica. Tak, inne tłumaczenia, szczególnie angielska Biblia mówi, to była soczewica. I Jakub i Ezaw mówi, daj mi się najeść tej czerwonej zupy, bo padam ze zmęczenia. Dlatego nazwano go Edom. I w tym momencie Jakub mówi taką rzecz. Najpierw sprzedaj mi pierworództwo, odpowiedział Jakub. I tu dochodzi do napięcia pomiędzy tym, co ma być ostateczne dla Ezawa, błogosławieństwo, bycie sędzią w domu, podwójne dziedzictwo. I pojawia się Jakub, nie że on się narzuca, ale Ezaw był tak głodny, że powiedział, że daj mi jeść, bo jestem zmęczony. Daj mi jeść, bo jestem zmęczony. I Jakub powiedział, jak mi sprzedasz swoje pierworództwo. I tu jest to napięcie. Tu jest to napięcie, w którym my żyjemy. Próba zaspokojenia swojego apetytu teraz, sprzedając coś, co miało nastąpić potem. Sprzedając błogosławieństwo, które miałoby z tego wypływać, ale teraz powoduje, że ja sprzedaję swoje pierworództwo. I znam chrześcijan, którzy byli w związkach, mieli się poślubić i potrzeba zaspokojenia swojego apetytu spowodowała, że już ktoś był w ciąży. Mówię o chrześcijańskim świecie. Sprzedałeś pierworództwo. Sprzedałeś to, co finalne na teraz. Znam ludzi, którzy sprzedali swoje powołanie, nie patrząc ostatecznie, co ma być, ale skupili się tu i teraz na tym, co widziały ich oczy. W takiej sytuacji jest teraz Ezaw i Jakub. To jest ta sytuacja. To jest sytuacja, kiedy młodszy brat może wykorzystać w końcu starszego brata. A wiecie, ilu ludzi w Polsce, nawet obecnie, w tej całej fali pedofilii w kościele katolickim i tak nie zostawi kościoła katolickiego, bo się boi, co ludzie powiedzą. Zostawiasz to, co ma nastąpić kiedyś, na to, bo widzisz, że teraz niektórzy ludzie będą cię nie lubić. Ja mam dla ciebie dobrą wiadomość i złą. Niektórzy ludzie już cię nie lubią. Naprawdę, niektórzy ludzie już cię nie lubią, niektórzy ludzie już mówią o tobie źle. Życie dla ludzkiej opinii jest totalnie bez sensu. Jest totalnie bez sensu. A więc Ezaw mówi tak, 32 werset. Posłuchaj, wyrzucił z siebie Ezaw. Ja umieram. Co mi po pierworództwie? To jest bardzo ciekawe. Przyszedł z pola, ale umiera. To jest trochę nielogiczne, tak? Jak może, jak umierasz, to leżysz i umierasz. A nie, że przyszedł z pola, ja umieram. Kto tak mówił? Jestem tak zmęczony, że umieram. Tak? Ja pamiętam, jak zawsze był bieg na WF, jak dowiadywałem się, że zbieg na 1000 metrów, to od razu miałem bardzo szeroki wachlarz wymówek, dlaczego ja nie będę biegał, bo ja nienawidzę biegać. Nie widzę w tym w ogóle sensu. A więc przychodzi do mnie WF-ista, mówi, no to co Jagiełła? Ja umieram z bólu. Jak mnie kolka mnie rypie, jak mnie kolka rypie i to z dwóch stron. Kolka, ja nie mogę, panie profesorze, ja umieram. Kto tak nie mówił? Mówimy tak. I tak powiedział Ezaw. I tutaj pojawia się prawda o naszym umyśle w takich sytuacjach. Pojawia się coś, co w psychologii nazywane jest iluzją wstrząsu. Zapisz sobie iluzja wstrząsu. Iluzja wstrząsu bierze zwykły apetyt i wyolbrzymia jego proporcje. Umieram. Albo jak już biegniesz, już 800 metrów, już 1000 metrów jest za chwilę, już meta jest za chwilę, umieram. Ja już nie mogę. To jest właśnie iluzja wstrząsu. Bierzesz zwykły apetyt i wyolbrzymiasz jego proporcje. Iluzja wstrząsu oszukuje twój umysł i obiecuje ci, że dana rzecz bądź człowiek będą dla ciebie niezwykle satysfakcjonujące. To jest iluzja wstrząsu. Ona ci pokazuje, że jeśli zjesz tą soczewicę, że jeśli to zjesz, to przyniesie mi to niesamowitą satysfakcję i w tym momencie twój umysł totalnie się wyłącza i nie przewiduje konsekwencji. Przykład. Czy kobieta, dziewczyna współżyjąca z facetem bez ślubu, czy oni w tym momencie myślą, że z tego może się pojawić dziecko? Absolutnie nie. Liczy się teraz. Iluzja wstrząsu. Liczy się przyjemność, która ma nastąpić teraz. Teraz. Iluzja wstrząsu. Oprócz iluzji wstrząsu dzieje się jeszcze jedna trudna psychologiczna rzecz, zwana fokalizmem. Tak dziwnie brzmi. To nie jest nazwa o dziewczynach, tylko to jest tak zwane zakotwiczenie. Fokalizm to jest zakotwiczenie. Zakotwiczenie polega na tym, posłuchajcie, skupia nasz umysł tylko na jednej rzeczy, eliminując wszystko inne. Fokalizm powoduje, że nie widzisz niczego innego poza tym, co jest tu i teraz i jeśli to będziesz miał, to wszystko się zmieni. Bzdura. Absolutna bzdura. To są oszustwa twojego umysłu. Wiemy, jaka jest historia. Ezaw sprzedaje swoje pierworództwo. Ezaw sprzedaje swoje przeznaczenie. Ezaw sprzedaje swoje powołanie. Ezaw sprzedaje swoje życie. I Ezaw staje się totalnie nikim. Totalnie nikim. Cały świat przestaje milczeć na temat Ezawa. Są tacy ludzie w Biblii, że w momencie, kiedy oni sprzedają swoje powołanie, Biblia o nich milczy, pokazując jedną rzecz, że Bóg milczy względem tych, którzy sprzedają powołanie, które jest nad ich życiem. Wczoraj oglądałem kawałek kazania pewnego pastora Jimmy Swaggart. To była głośna sprawa w Stanach Zjednoczonych, ponieważ on był bardzo znanym kaznodzieją, bardzo znanym ewangelistą, bardzo używany przez Pana Boga. I niestety apetyty zwyciężyły w jego życiu. Chęć seksu, chęć posiadania pieniędzy, chęć uznania, chęć bycia kimś wygrała, co spowodowało, że on wylądował w więzieniu. I on później wychodzi z tego więzienia i próbuje robić to, do czego był powołany i coś wam powiem. To już nie jest to samo. To już nie jest to samo. Jest coś w sprzedaniu pierworództwa, że jeśli to zrobisz, jeśli je sprzedasz raz, to będzie bardzo trudno dla ciebie wrócić do miejsca, do którego Bóg cię pierwotnie powoływał. Bardzo trudno. Bardzo trudno. I wyobraź sobie, kiedy teraz Ezaw stoi przed tą decyzją sprzedania pierworództwa, pojawia się człowiek z przyszłości. Pojawia się człowiek z przyszłości, taki jak ja. W New Balance'ach, w Levi'sach, pełen uznania i w koszulce Reserved. Ładnie obcięty. I stoję przed nim i mówię, słuchaj Ezaw, jestem człowiekiem z przyszłości. Aha. Takie rzeczy wtedy się nie zdarzały zbyt często. To teraz możesz natrafić na takich ludzi, którzy są z przyszłości. I mówi, coś ci powiem. Znam twoją przyszłość, Ezawie, gdybyś nie sprzedał swojego pierworództwa. Otóż, mój drogi Ezawie, twoje życie miało wyglądać tak. Będziesz miał 12 synów. I tych 12 synów stworzy wielki naród, o którym pamięć nigdy nie zniknie i który w roku 1946 osiągnie w końcu swój statut państwa. To będzie naród, który będzie znienawidzony, a z drugiej strony to będzie naród, który będzie wybrany przeze mnie. Ja będę ojcem tego narodu. I tak de facto cały świat będzie się kręcił wokół tego narodu, cała historia będzie się kręcić wokół tego narodu, pomimo tego, że wielu ludzi nie będzie tego w ogóle rozumieć. Drogi Ezawie, będzie taki czas, że wylądujecie w Egipcie i będziecie tam 400, niektórzy mówią 430 lat w tej niewoli, a później pojawi się człowiek posłany od Boga, który wyprowadzi was z Egiptu i wprowadzi was do ziemi obiecanej. Wow! I mówi, słuchaj, Ezawie, to nie wszystko, bo ten człowiek posłany przez Boga będzie nazywał się Mojżesz i on napisze takie 5 ksiąg. Ty będziesz w pierwszej, a może w drugiej, w trzeciej, czwartej, piątej. Od ciebie to zależy. I w tej drugiej księdze mojżeszowej, w 3 rozdziale i 15 wersecie, wiem, że nie wiesz, o czym mówię, jest napisane tak. Następnie Bóg dodał, tak powiesz synom Izraela, Pan Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Ezawa. Posłał mnie do was. To tak miało być. Kochani, to tak miało być. Nie mamy tego imienia, nie mamy Jakuba. Nie mamy Ezawa, mamy Jakuba, ponieważ Ezaw sprzedał swoje pierworództwo. Sprzedał swoje powołanie. Sprzedał swoje błogosławieństwo. I mówi, i ten człowiek z przyszłości mówi, słuchaj, to jest jeszcze nic. To jest jeszcze nic. Ten naród będzie czekał na kogoś, kto będzie Mesjaszem. Nie tylko Mesjaszem dla narodu Izraela, on będzie też Mesjaszem dla całego świata. On jest tym, który przyjdzie i zbawi cały świat. I każdy, kto przyjdzie do niego, będzie zbawiony. On odwróci historię do góry nogami i powiem ci, co napisałby o tobie Mateusz. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, werset od 1 do 2. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak ojcem Ezawa. Ezaw ojcem Judy oraz jego braci. Mówi: Ezawie, ty byłbyś w linii. Twój rodowód wpłynąłby na narodzenie Mesjasza, który zmieni bieg historii. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Ezawa. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb oraz potrawę z soczewicy, ten zaś jadł i pił, i wstał, i poszedł. I tak pogardził Ezaw pierworództwem. Mam dla ciebie teraz nowość. Ja i Krysia nie jesteśmy planem A dla Olesna. My nie jesteśmy planem A. Ktoś inny był planem A. Ale ktoś inny sprzedał swoje pierworództwo. Jeśli ja sprzedałbym swoje pierworództwo i dzisiaj dalej i dalej i dalej i dalej prowadziłbym szkołę językową, byłby tutaj, mówił teraz do was, plan C. Nawet sobie nie wyobrażasz, co Bóg chce uczynić przez twoje życie. Nawet sobie nie wyobrażasz. Kiedy sprzedasz swoje pierworództwo i się zreflektujesz, będzie ci bardzo trudno wrócić do punktu, gdzie byłeś przed sprzedaniem pierworództwa. Widzisz, ty nie żyjesz dla mojej przyjemności. Ty nie żyjesz dla mojej akceptacji. To nie ja będę rozliczał cię z twojego życia. To nie ja. Ja jestem tylko człowiekiem, tak jak i ty. To nie mnie masz się bać. To nie przede mną masz mieć niesamowity respekt. Ale przed Bogiem, który cię stworzył. Przed Bogiem, który umieścił w twoim życiu powołanie, błogosławieństwo, i Bóg chce, abyś w nim chodził. Wiecie, ilu Ezawów ja już znam? Znam Ezawa, który był pastorem w kościele zielonoświątkowym. Świetny człowiek. Świetny człowiek. Żyjący w bardzo dużej prawości. Przynajmniej tak się wydawało. Ale później apetyt seksualności spowodował, że zostawił swoją żonę, spowodował, że zostawił trójkę swoich dzieci. Rozbitych emocjonalnie, totalnie, zostawiając w nich krzywy obraz Pana Boga. Ja znam takich ludzi bardzo wielu. To nie są ludzie, którzy mi imponują w żaden sposób. To są ludzie, kiedy patrzę na ich życie, to uczę się zupełnie odwrotnie do tego, co oni robią. Odwróć się do tyłu. Popatrz, porozglądaj się. Zastanów się, co by było, gdybym ja teraz był właścicielem szkoły językowej. zastanów się. Zastanów się nad Twoim życiem. Co będzie z Twoim życiem, jeśli wybierzesz coś innego ponad Boga? W miarę upływu czasu to jest poczucie winy, które będzie rosnąć i rosnąć tutaj na ziemi. A kiedy umrzesz, pojawi się wstyd, który nigdy nie zniknie. Za ile można Cię kupić? Za ile można kupić Twoje powołanie? Za ile? Widzisz, chwila szczerości. Przez 10 lat miałem co najmniej 3 propozycje założenia kościoła w dużym mieście. Od Warszawy poprzez Wrocław do Krakowa. 3 propozycje. Z tymi propozycjami szły konkretne pieniądze. Konkretne pieniądze. Nie musiałbym pracować, zająłbym się zakładaniem kościoła w dużym mieście, byłbym kimś. Pojawiali się moi znajomi, mówi: człowieku, kto jak nie ty założy pierwszy kościół w Polsce, który przekroczy 1000? Ty masz know-how, ty wiesz, jak to zrobić, ty masz namaszczenie, ty wiesz, jak to zrobić. Tutaj, w Oleśnie, marnujesz swoje życie. Czerwona zupa, zwana soczewicą. Czerwona zupa zwana soczewicą. Widzisz, ja w moim życiu nie ma apetytów pod tytułem pieniądze. Bóg jest zabawny, jeśli chodzi o pieniądze w moim życiu. Dzisiaj ubieram te spodnie, szukam w kieszeniach, patrzę, znalazłem 100 zł. Fajnie. Super. Nie brakuje mi żadnych pieniędzy, nie brakuje mi niczego. Bóg się troszczy o nas, Bóg nas błogosławi. Ale moment, kiedy pojawiła się soczewica w moim życiu i szkoła językowa, to był moment, kiedy ja zarabiałem w szkole 560 zł. 560 zł. I to było wyzwanie, bo ja to 560 zł zarabiałem jeszcze przez wiele, wiele lat. Bo efektu soczewicy nie mierzy się teraz ani za rok. Efekt soczewicy wychodzi w miarę upływu lat. I kończąc tą emocjonalną podróż, skazanie, które kiedyś totalnie przemieniło moje myślenie. Tak jak powiedziałem wcześniej, to skazanie Andy Stanleya. Ale w całej bojaźni przed Bogiem chciałbym się pomodlić z Tobą. Teraz. Abyś mógł dzisiaj przyjść do Boga. Bo być może stoisz przed decyzją sprzedania swojego pierworództwa, sprzedania swojego błogosławieństwa. Stoisz przed taką decyzją. Być może. Być może to kazanie w jakiś wyjątkowy sposób dotyka Twojego serca. Jeśli tak, to proszę wyjść do przodu. Chciałem się z Tobą modlić. Chciałem się z Tobą modlić. Jeśli to kazanie dotyka Twojego serca, wyjdź do przodu. Że to tylko dotyczy ludzi młodych. Czyżby? No może tak. Do Was najbardziej. wokalizm. Jeśli będę to miał, to wszystko się zmieni. I reszta nie ma znaczenia. Powiem ci tak, to, co mówią ci twoje apetyty, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Wielu ludzi, pamiętam, z niekontrolowanym poziomem testosteronu w chrześcijańskim świecie, którzy nie wiedzieli już, co mają zrobić ze swoją porządliwością. Którzy chodzili na jabłka, niektórzy zbierali maliny, inni wyrywali marchewki, żeby zająć czymś ręce. Myślało sobie przed ślubem, jak już będę miał żonę, wszystko się zmieni. Czyżby? 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 No, teraz jeszcze trochę trzeba przycisnąć, ale jeszcze chwila. Jeszcze rok tak ciężko będę pracował, 2 lata, mnóstwo nadgodzin, 0 Bożych spraw, ale po 2 latach, kiedy już to się skończy, wszystko się zmieni, guzik się zmieni. Twój apetyt jest niezaspokojony. To jest decyzja, przed którą stoisz dzień w dzień, dzień w dzień. Powiedz mi, jeśli teraz ci zadam takie pytanie, dlaczego nie chcesz pójść za Bogiem w 100%? Dlaczego nie chcesz Mu poddać życia? I dzisiaj to obiecuje ci Jezus. Może być tak, że wpadniesz w niesławę, że ludzie będą źle o tobie mówić, że ludzie to czy tamto. Może tak być. Ale finalnie to ty wygrałeś. Finalnie to ty będziesz zbawiony. Finalnie to ty będziesz w niebie. Nie opłaca się wymienić to, co teraz, na to, co potem? Nie opłaca się? Absolutnie się opłaca. Nie sprzedawaj swojej soczewicy. Nie sprzedawaj swojego powołania. Nie sprzedawaj swojego pierworództwa. Niektórzy z nas byliśmy w tym kościele i wszyscy tak pięknie zaczynali. Wszyscy szli do przodu. Teraz pojawił się fokalizm. Teraz biegniesz za czymś, co nie ma znaczenia i będziesz to miał i to cię nie nasyci. To cię nie nasyci. Pomodlimy się. Panie Jezu, ja modlę się, możesz podnieść swoje ręce do góry. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę. O każdą osobę, która tutaj jest. Modlę się, Duchu Święty, aby nikt z nas nie sprzedał swojego pierworództwa. Nie sprzedał tego, co chce, aby być zaspokojone teraz na to, co będzie zaspokojone potem. Święty Panie, Święty Królu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Przyjdzie, Boże, Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo do każdego z nas. Niech przyjdzie trzeźwe myślenie. Niech przyjdzie trzeźwe myślenie. Niech przyjdzie trzeźwe myślenie, Duchu Święty. Niech przyjdzie Twoja świadomość. Niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo. Niech przyjdzie Twoja mądrość i pragnienie podobania się Tobie i szukania Twojego błogosławieństwa bardziej niż tego, co jest tutaj ziemskie. Panie, ja modlę się, aby nie było wśród nas nikogo, kto sprzeda swoje pierworództwo. Aby nie było nikogo wśród nas, Duchu Święty, kto wybierze tą drogę, która jest częściej uczęszczana. Drogę, która jest szeroka. Ale Duchu Święty, ja modlę się o każdą osobę. Niech wybierze to, co Ty chcesz. Panie, to, co Ty chcesz. Święty Król. Amen. Amen. To jest taka modlitwa, którą musisz trzymać w swoim sercu. Widzisz, my się teraz pomodliliśmy i pojawi się mnóstwo pokus. Pojawi się mnóstwo różnych opcji. Pojawi się mnóstwo różnych możliwości, aby dalej iść w tą stronę albo nie pozwalać w swoim życiu na to, aby Twoja soczewica i powołanie było sprzedawane na lewo i prawo. Amen. Nas jest o wiele więcej. Nas jest o wiele więcej. Zachęcam cię do tego, abyś spędził czas przed Bogiem. I przypomnij sobie, zapamiętaj sobie taką jedną frazę. Bóg Abrahama, Izaaka i Ezawa. Taki był pierwotny plan. Bóg Abrahama, Izaaka i Ezawa. Taki był pierwotny plan. Nie sprzedaj swojego powołania. Nie sprzedaj. Amen. Niech Bóg was błogosławi. Mam nadzieję, że ta niedziela będzie dla was bardziej refleksyjna niż każda inna. A życzę wam dobrej niedzieli. Bądźcie błogosławieni. Niech Bóg Abrahama, Izaaka i Ezawa błogosławi wasze życie. Amen. Zostańcie z Bogiem.